A teraz ulubiony temat Wojciecha Cejrowskiego, tak myślę, przez ostatni czas. Zresztą ulubiony chyba w ogóle, jeżeli chodzi o media. Mówię o koronawirusie, a także mówię o tym, co zaplanowane jest, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Szczepionka pod koniec roku, najprawdopodobniej 300 milionów szczepionek dla całej Unii Europejskiej. Czy pan już zaciera ręce?
No, mam nadzieję, że bunt nastąpi jakiś i rozpad Unii Europejskiej jako siły przemocy, takiej samej jak sowiecka, że wszyscy musieli legitymacje partyjne mieć i były wymuszane na ludziach. Różne rzeczy wymuszano wtedy na ludziach. Wymuszanie na ludziach szczepień mi się nie podoba, paszporty szczepionkowe mi się nie podobają i tak dalej. Przede wszystkim zadaję od miesięcy pytanie, co jest celem tych wszystkich działań, które podejmujemy, tych wszystkich obostrzeń, które nakładamy na obywateli, co jest celem? To jest dobra zasada w każdej armii. Mówiłem o tym w kontekście Afganistanu i tego, że Donald Trump postanowił wycofać wojska z Afganistanu w roztropny sposób, nie tak jak Obama, że ogłosił, kiedy wyjeżdżamy i się zrobił bałagan, tylko w roztropny sposób należy cofnąć wojska z Afganistanu. Czemu Trump to zrobił? Po pierwsze obiecał, ale czemu obiecał w kampanii wyborczej coś takiego? Otóż on powiedział, że dobra zasada wojskowa mówi, wojsko musi mieć jasno określony cel swoich działań, w Afganistanie tego nie ma, oraz musi to być cel osiągalny, być może bardzo trudny do osiągnięcia, ale musi być osiągalny. Pod Monte Cassino celem było zdobycie tej góry, twierdzy, klasztoru na Monte Cassino. Poprzednikom się to nie udało, polska armia podeszła, cel miała jasno postawiony, on był radykalnie trudny, ale przynajmniej teoretycznie osiągalny. Przy koronawirusie nie mamy postawionego jasno celu. Do czego dążymy? Zero zachorowań?
Nie, to jest nierealne.
To proszę nam powiedzieć, jaki procent zachorowań? Co jest celem? 13 tysięcy zachorowań miesięcznie w Polsce czy w Unii Europejskiej? Co jest celem? Do czego dążymy? Żebym ja zaufał władzy, przyjmując zlecenie na przyjęcie medykamentów, założenie machy, zamknięcie się w domu. Chcę wiedzieć jako obywatel, co jest celem tych wszystkich działań i czy ten cel jest kiedykolwiek osiągalny. Nie postawiono nam celu, w związku z tym ja się buntuję przeciwko podejmowaniu jakichkolwiek działań, również wydawaniu pieniędzy na szczepionkę, bo nie określono w jakim celu chcemy tej szczepionki w kontekście tego, co w zeszłym tygodniu omawialiśmy, że są leki, które leczą i są dużo tańsze od szczepionki, są przetestowane przez całe lata. Nie jedna kuracja hydroksychlorochiną, o której akurat myśmy mówili, ale jest tego więcej na rynku, już gotowych leków. W związku z tym, po co nam szczepionka? Jako dodatkowy środek? Proszę bardzo. Ale dlaczego to jest środek podstawowy i jedyny w narracji Unii Europejskiej? Nie określono celu, a skoro nie określono, to nie wiemy, czy cel w ogóle istnieje, czy jest osiągalny i pcha się szczepionkę na siłę. Nie, proszę pani, nie. I oczekuję buntu.
Oczekuje pan buntu i ten bunt chyba będzie wyrażany w najbliższym czasie. W Warszawie ma odbyć się protest, tak? Przeciwko obostrzeniom, przeciwko temu, co proponuje polski rząd.
Protest, tak, protest to jeszcze nie jest bunt. Natomiast, no bo to jakaś mała grupa pójdzie zaprotestować, to będziemy tak samo na nią patrzeć jednym okiem, jak drugim okiem patrzymy na plażę. Mało nas to będzie obchodziło. Natomiast cały czas słyszę, w polskich mediach obserwuję to z przykrością, że polska władza PiS nam robi coś takiego. Otóż cały czas mówi się we wiadomościach, że w USA, Brazylii, Indiach i gdzieś tam jest najwięcej zakażonych. Niech państwo uczulą się na słowo zakażonych. W Polsce, gdzieś tam w jakiejś gminie jest tyle i tyle zakażonych. Wzrosła liczba zakażonych, ale nie chorych. Zakażonych opryszczką w Polsce jest pewnie 100%. Co jakiś czas pani wyskakuje opryszczka.
O, na pewno, nie mam akurat wirusa opryszczki, wypraszam.
No dobra, no to pani nie wyskakuje, nigdy pani jest dziwna. Natomiast normalnie w populacji zakażonych wieloma chorobami są miliony ludzi. Ale to jeszcze nie znaczy, że oni są chorzy. Ja bym chciał, żeby słowo zakażonych wymieniono na słowo chorych. Ilu jest chorych, a nie zakażonych? To jest istotna informacja.
Tym bardziej, że zakażenia rosną oczywiście proporcjonalnie do liczby robionych testów. Testów się robi
no
tak
właśnie.
Dużo w Polsce i we wszystkich krajach. Cały czas dużo, tysiące dziennie. Więc te zakażenia są naturalne, po prostu naturalne.
No i jeszcze populacja Indii to jest ponad miliard ludzi, w USA 330 milionów, testuje się gdzie kto chce, przed każdym Walmartem za darmożkę można podjechać się przetestować, w innych Stanach za jakieś drobne grosze można się przetestować, łatwo dostępne testy i wzrasta liczba zakażonych, czyli wykrytych przypadków. I potem ogłaszam, jaki groźny kraj Brazylia, ilu jest chorych, ilu umiera. I jeszcze coś, w Polsce... W perfidny sposób władza może sobie wybrać strefę, która będzie czerwona.
O, już wybrano. 19 takich powiatów jest w naszym kraju.
Ale ja o czym innym mówię. No. Ja o czym innym mówię. Otóż gdyby w innych miejscach zrobiono więcej testów, to inna gmina by była strefą czerwoną. Więc władza może manipulować w momencie, kiedy obserwujemy zakażonych. I testów nie robimy wszędzie równo, tylko wybieramy miejsce, gdzie wyślemy testy i wybieramy, że będziemy testowali w kopalniach. To nagle w związku z tym, że zrobiliśmy testy, wykryliśmy więcej zakażonych i zrobiliśmy czerwoną strefę akurat w tym miejscu, gdzie nam pasuje zrobienie czerwonej strefy. Nie twierdzę, że rząd polski to robi, ale teoretycznie może tak działać i to już jest podejrzane. Gdyby polski rząd rozproszył testy po całym kraju równo, tak jak w Ameryce, żebyśmy przed Biedronkami czy Żabkami mogli podjechać i się przetestować na życzenie, to nagle by się okazało, że liczba zakażonych w tych strefach czerwonych jest taka sama jak w strefach białych. Więc to mnie niepokoi, że można wysterować poprzez wysłanie ciężarówki z testami do jakiejś gminy i poprzez przeprowadzenie testów akurat w tej gminie można wysterować, że ta gmina wskoczy do strefy czerwonej.
Tak, to jest prawda, o czym pan mówi, ale jeszcze jest ciekawa firma, która najprawdopodobniej będzie te szczepionki produkować. To jest firma francuska. Dziwi to pana, że Francuzi będą produkować 300 milionów szczepionek dla mieszkańców Unii Europejskiej?
Dziwi mnie, że Polska w ogóle uczestniczy w czymś takim. Polska mogłaby sobie kupić tańsze z Ameryki albo z Kanady, albo z Niemiec. Dlaczego wprowadzamy monopol? No dlatego, że to jest gospodarka centralistyczna, taka sama jak była w Rosji i w bloku państw sowieckich. Tam też decydowano odgórnie, że gdzieś się będzie odbywała cała produkcja i wszyscy muszą kupować z tego jednego miejsca. To nie jest kapitalizm, to nie jest wolny rynek w Unii Europejskiej w tej chwili, tylko to jest zarządzanie centralistyczne takie samo jak w sowieckiej Rosji. Skoro doszliśmy do takiego, nie było żadnej konkurencji, a może w Holandii ktoś wymyślił lepszą i tańszą. Czemu akurat Francuzi mają dla wszystkich wyprodukować?
No właśnie, no bo jak wiemy, hegemonia Francuzów i Niemców w Unii Europejskiej nieustannie nam towarzyszy, więc to chyba nie jest nic dziwnego, że to Francuzi w ogóle.
Słowo towarzyszy jest kluczowe. Mnie się to kojarzy z towarzyszami właśnie.
No, niektórzy mają takie skojarzenia, no ja nie mam.
No bo pani może młodsza ode mnie, ja pamiętam towarzyszy z PZPR-u
no
i towarzyszu mówili cały czas. Jeszcze coś pani powiem, co robię na Jarmarku Dominikańskim oraz w innych miejscach. Bardzo często pytam ludzi i proszę, żeby państwo pytali następnych albo zapytali samych siebie, słuchając Radia Wnet. Ile jest przypadków grypy w Polsce? Czemu my nie porównujemy dynamiki obecnej w sierpniu zachorowań na grypę z zachorowaniami na COVID. Tak po prostu dla sportu, dla porównania. Czemu tych danych nie dostajemy na bieżąco? Bo wyszłoby na przykład, że zachorowań grypy jest tyle samo albo więcej, a grypa nie powodowała tych wszystkich obostrzeń przez ostatnie lata. I jeszcze zadaję takie pytanie, czy znasz kogoś, kto był chory na COVID? Osobiście. Ludzie odpowiadają, wszyscy, których zapytałem, nie znam nikogo. A czy znasz kogoś, kto był w tym roku chory na grypę? Wszyscy odpowiadają tak. Moja ciotka, mój wujek, ja, moja żona, ktoś tam. Czyli wszyscy znamy kogoś chorego na grypę, nikt nie zna nikogo chorego na COVID. Statystycznie oczywiście, pewnie zaraz ktoś napisze do Radia Wnet, że ja znam. Ale statystycznie, jak pytam wszystkich moich znajomych, wszystkich, którzy przychodzą na jarmarku na stoisko moje, czy znasz kogoś, kto był chory w tym roku na COVID? Nie. Czy znasz kogokolwiek?
Ja znam.
Osobiście, kto był chory na grypę? Tak. Pani zna kogoś, kto był chory na COVID?
Tak.
Dobra. A ile tych osób jest?
Jedna.
A czy zna pani kogoś, kto był chory na grypę w tym roku?
Nie.
No dobra, no to pani jest takim przypadkiem. I ja tak sobie badam, proszę pani, i mi wychodzi, statystycznie mi wychodzi, że przypadków takich jak pani jest niewiele. Natomiast więcej jest tych przypadków drugi. Tak, ja byłem chory na grypę, ktoś mówi, tak, moja żona była chora, a na COVID, no nikogo nie znam.
Zresztą chorowanie na grypę w tym roku, mamy sierpień, no może ktoś był chory, jak było chłodniej, ale teraz jest ciepło.
No w marcu.
Więc, no w marcu,
no właśnie.
Tak,
na grypę się choruje również teraz. Są takie przypadki. Umiera się na grypę przez cały rok.
Grypa i koronawirus zimą. Podejrzewam, że mogą być jednocześnie w organizmie. To w ogóle się nie wyklucza. Czy ktoś to wyklucza? Nie. Nie mamy żadnych takich danych.
I teraz pytanie, po co ja zadaję to pytanie? Nie po to, żeby zwyciężyć i żeby udowodnić, że COVID na przykład jest niegroźny albo gorzej się roznosi, ale po to, byśmy wreszcie naukowo podchodzili do zagadnienia, byśmy przebadali i porównali, czy działania, które podejmujemy w związku z COVID-em, są roztropne. Te wszystkie działania i ograniczenia, które podejmujemy, bo być może one są nieroztropne. Dlatego, że grypy jest więcej, grypa jest częściej, grypa jest groźniejsza. Nikt nam nie daje takich porównań i nikt nie określa celu oraz nikt nie definiuje, czy ten cel jest osiągnięty.
No ale Polacy się boją się tego. Tak jak powiedziałam, 19 powiatów w kraju to są te strefy czerwone. Te obostrzenia są dużo bardziej restrykcyjne niż na terenie pozostałej Polski. No i ludzie się boją, że te obostrzenia będą wprowadzone na obszarze całej Polski, bo minister Łukasz Szumowski już zapowiedział, że właśnie jest rejestr wesel, co mnie naprawdę bardzo zdziwiło. Rejestr wesel.
Jak... To jest chamstwo. Jakim prawem minister zdrowia decyduje o tym, jakie ja mam wesele urządzać?
To mnie też
no
bardzo
to po prostu,
zdziwiło.
To
sama
nie jest
nazwa.
Wolność.
No nie, nie.
To nie jest wolność. To absolutnie nie jest wolność. Sakrament bardzo ważny w życiu dwojga ludzi. Nie może być regulowany przez profesora medycyny. Absolutnie nie. Ludzie sami powinni decydować o tym, na co chcą się narażać, a nie minister zdrowia. Minister zdrowia już jest po ślubie, domyślam się, natomiast ktoś po raz pierwszy w życiu przystępuje do ołtarza z zamysłem takim, że do końca życia będzie w tym związku bardzo ważny moment w życiu, może najważniejszy dla niego. I jakiś urzędas mu mówi, że ta impreza nie może być taka, jak należy, tylko że dobrze, możesz zaprosić tylko 4 stare babcie. Chamstwo, proszę pani, powiem pani po prostu po chłopsku, bo siedzę i patrzę na moje kury. Wpuściłem dodatkowego koguta do moich kur, żeby zobaczyć, co będzie. Stryj kupił koguta dla swojego wnuczka. I ten wnuczek potem gdzieś wyjechał i ten kogut taki był samotny, był piękny kogut, jest ciągle jeszcze i pięknie piał, ale wnuczek wyjechał i stryj mi tego koguta ożenił i mówi, wpuść, on, może się pogodzą we dwóch. Ja tak od 4 dni obserwuję, czy kogut Karol, moi chrześniacy nadali imiona niestety kogutom i kurom wszystkim i potem jest kłopot z rosołem, z czego jemy rosół. No więc jeden kogut jest Karol i jeden z moich chrześniaków ma dryk do słów taki jak ja, czyli jego ojciec chrzestny pisarz i powiedział, to ten drugi kogut powinien być kolor, skoro tamten jest Karol.
No przypomniała mi się taka historia, kiedyś na studiach koleżanka przywiozła właśnie nie koguta, ale z kolei mięsko, dobrą kiełbaskę i szynkę. I tak siedzimy przy stole, jemy i ona mówi, ach, smakuje wam? Mówimy, tak, oczywiście, bardzo. No dobrze, bo to jest właśnie kiełbaska i szyneczka z Bartka.
Kim był Bartek, psem?
Świnką.
A świnką, no. Ja kiedyś jadłem psa, to już pani opowiem przy innej okazji, bo ta historia oburza większość ludzi, którzy słuchają tego. W Poznaniu jadłem psa, powiem pani.
W Poznaniu?
Tak, proszę pani, w akademiku w Poznaniu. Miałem kumpla z Laosu i tak żeśmy poszli do schroniska i... Ta historia się nikomu nie podoba poza moim kumplem z Laosu i mną.
No to tak.
Może puszczę pani piosenkę.
Tak, to może na to. Puśćmy.
Znowu zapędziłem panią w ten róg, w którym zawsze ja sam siebie znajduję w rozmowie ze Skowrońskim.
Studio Dziki Zachód.
No i panie Wojciechu, zostały nam jedynie 4 minuty. Czy...
To ja właśnie postawiłbym pewną tezę do przemyślenia na przyszły tydzień dla wszystkich. Otóż, jeśli pani pozwoli.
Tak, tak, naturalnie.
Utrzymywanie normalnych stosunków handlowych z państwami, w których są obozy śmierci, jest niemoralne. To jest moja teza. W Rosji są wysokie kary, nawet 5 lat łagru, czyli obozu pracy albo obozu śmierci, bo tam się wciąż umiera, za tam nienoszenie maseczek i innych takich rzeczy. Można dostać do 5 lat łagru. W Chinach są obozy śmierci. I utrzymywanie normalnych stosunków handlowych i dyplomatycznych i tak dalej z państwami, w których są obozy śmierci, uważam za niemoralne i chciałbym, żeby to sobie władze przemyślały w kontekście na przykład tajemniczych paczek z Chin, które przychodzą do Polski. Ludzie myślą, że tam biżuteria, a tam są jakieś szkodliwe nasiona. Ta informacja padła kilka dni temu w jednym z wydań wiadomości w TVP. I natychmiast, kiedy to usłyszałem, to postawiłem pytanie i? I właśnie od tamtego czasu nie ma odpowiedzi na i. Co robi polska władza? Czy zamknęliśmy porty? Czy odesłaliśmy te wszystkie paczki do Chin? Nic się nie dzieje od tamtego mojego i. Rocznica inwazji na Gruzję. Relacje z Rosją są zdominowane w Unii Europejskiej przez biznes. I w tym kontekście też. Przypominam, że utrzymywanie normalnych stosunków handlowych z państwami, w których są obozy śmierci, jest niemoralne. Tak jakby państwo normalnie handlowali na dobre maszyny rolnicze za czasów Hitlera, z Hitlerem, który prowadził obozy śmierci. A obozów śmierci u Hitlera było mniej niż jest ich w Rosji i w Chinach.
Chiny mają nadzieję, że prezydent Donald Trump pewnie dlatego nie wygra wyborów. Chiny bardzo obawiają się Donalda Trumpa, to stwierdził ostatnio William Ewa Nina, dyrektor Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa USA. Ale to tylko tak, żeby państwo sobie przeanalizowali, bo pan Wojciech Cejrowski zapewne nie ma już czasu na analizę tego, że Chinom tak na tym zależy, czy nie?
Ja mam mnóstwo czasu na analizę. W przyszłym tygodniu będzie ostatni odcinek jeszcze z Polski, a następny już będzie ze Stanów Zjednoczonych. Mamy kampanię wyborczą, więc wracam na swoje śmieci do Ameryki i stamtąd będę państwu analizował wybory na bieżąco, zaglądając Donaldowi Trumpowi pod spódnicę.
Czyją?
Melanii oczywiście. Melania się pięknie ubiera, nikt jej nie pochwali, bo lewica nie lubi Trumpa, natomiast za czasów Jacqueline Kennedy i innych prezydentowych Obamowa też się ubierała świetnie, ukrywając niedostatki swojej figury, kupowała sobie różne takie suknie, w których nie było widać.
Ale tam Melania ma jaką piękną figurę.
Melania ma też piękne suknie i tak dalej, jak pokazujemy nawet stare zdjęcia z wizyty Donalda Trumpa w Polsce i popatrzymy na Melanię, no przepięknie ubrana, można by pochwalić, nikt jej nie pochwali, to ja ją pochwalę.
Ale ja też ją pochwalę.
Przepięknie się ubiera, no po prostu z gustem, a mogłaby mieć po prostu piękną figurę, ubierać się w byle co i dalej by pięknie wyglądała, a ona jeszcze z gustem się umie ubrać.
Pięknemu we wszystkim ładnie.
Nie widziałem pani nigdy na oczy, więc mi trudno powiedzieć, natomiast no to pan, gdyby tam siedział...
To ja się na pana obrażam, a to ja się na pana obrażam, że pan tak mówi, bo pan mnie kiedyś sam zaczepił na Marszu Niepodległości, jak szłam z kostką Radia Wnet i mówił pan, pani Magdo, je co u Krzysztofa, a teraz pan mi mówi takie rzeczy.
Nigdy ja nie mówię do nikogo pani Magdo.
Mówił pan do mnie. Mówił
proszę
na,
pani,
proszę pani, może nieistotne, to był Marsz Niepodległości.
Bardzo istotna różnica. Jak ktoś do mnie mówi panie Wojtku, a nie proszę pana, to ja się irytuję.
To był Marsz Niepodległości lat temu. Ho, ho. Ho, ho.
No to czyli powiedziałem prawdę, że nie wiem jak pani wygląda. Bo jak to był Marsz Niepodległości lat temu, ho, ho, to proszę pani, to nie wiem jak pani wygląda. Dziękuję bardzo za uwagę. Spotkamy się za tydzień.
Do usłyszenia. Dziękujemy państwu.
Studio Dziki Zachód.